Dzisiaj takim słowem, kluczem do czytań jest słowo wytrwajcie. Wytrwajcie znaczy dosłownie zamieszkajcie. Zamieszkajcie w nowej perspektywie myślenia o zaufaniu, do czego Pan Bóg nas zaprasza, i zamieszkajcie w nowym rozumieniu miłości, takiej miłości, która napełnia nas pełnią życia. I o taki dar dzisiaj, słuchania się w Słowo Boże, które pozwala nam zamieszkać w tym, co Bóg przynosi w nasze życie, w tej Eucharystii prośmy. Fragment Dziejów Apostolskich, pierwsze czytanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, opowiada o Korneliuszu i tam pojawia się Piotr. Cały, bo to jest akurat 10 rozdział Dziejów Apostolskich, nosi tytuł Nawrócenie Korneliusza. No, ładnie by to było, gdyby to było tylko o Korneliuszu i paradoks, zaraz opowiem, kim ten Korneliusz był i co zrobił i dlaczego on się w tym tekście pojawia. To jest bardzo ważny moment w historii chrześcijaństwa, rozpoczynający w ogóle nowe myślenie, ale dużo ważniejszą osobą niż Korneliusz jest tutaj święty Piotr, który przeżywa swoisty katarzys. Po kolei. Korneliusz to setnik, poganin, oficer rzymski, dość zamożny człowiek, który ma sen. Śni mu się, że widzenie, takie widzenie, w którym ma pewność, że ma wezwać świętego Piotra do swojego domu. To są czasy, w którym doświadczenie w ogóle dla wszystkich chrześcijan i dla wszystkich, którzy się zmagają z doświadczeniem wiary, jest takie dość specyficzne, dlatego że w świecie rzymskim przypada gigantyczny kryzys religii grecko-rzymskiej. Kryzys wynikający z kostyczności i rytualizmu. Mamy takie doświadczenie współczesnego kościoła katolickiego, w którym tak naprawdę powielamy schematy i nic nie wynika. Czyli to się dzieje w religiach grecko-rzymskich. Korneliusz jest tym mega zmęczony. Opisany jest jako człowiek, który boi się Boga i postępuje sprawiedliwie. To też za chwilę rozszyfrujemy, bo to też są słowa kluczowe. Takie doświadczenie mamy w wierze u Korneliusza. Moment, w którym pojawia się ta scena, w Palestynie panuje i szaleje głód. Mnóstwo ludzi jest bardzo głodnych i mierzą się z doświadczeniem umierania z powodu niedożywienia. Sen ma taki Korneliusz, że ma wezwać Piotra. Posyła po Piotra, którego nie zna, posyła po pobożnego Żyda, który stał się sekciarzem, chrześcijaninem. W tym samym momencie sen ma święty Piotr. Śni mu się wielkie płótno, na którym zjeżdżają, pewnie z głodu, na którym zjeżdżają różnego rodzaju mięsa i słyszy głos: zabijaj i jedz. I Piotr za każdym razem mówi: nie będę jadł tego, co nieczyste. A głos mówi: nie nazywaj tego, co nieczyste, co Bóg oczyścił. I Piotr tego snu kompletnie nie rozumie. Tak na marginesie, kiedy ostatnio słuchaliśmy swoich snów, to takiej warto, jak się taką refleksję mieć, kiedy ostatnio poszliśmy za swoją intuicją, bo i jeden, i drugi poszli za swoją intuicją i od tego momentu zaczęła się zmiana w ich życiu. Zamieszkali w czymś kompletnie nowym. Wytrwali w tym, co jest gigantyczną zmianą ich życia i stało się motorem napędzającym chrześcijaństwo. Piotr przychodzi do domu Korneliusza i wydarza się fundamentalna rzecz. Głosi mu Ewangelię. Słyszymy, że w dzisiejszym czytaniu Korneliusz pada mu do nóg i Piotr mówi: wstań, ja też jestem człowiekiem. Bądź człowiekiem i zobacz człowieka w człowieku. Człowieku, przestań się nakręcać. Nie widz we mnie w kogoś ufolutka, tylko zobacz, że jestem taki sam jak ty. I wtedy Piotr przemawia w ten sposób do Korneliusza. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Że wybiera i powołuje każdego do siebie. Kogoś, kto się boi Boga. Bojaźń Boża jest nazwana świadomością istnienia czegoś, co jest większe niż ja. Nie masz wpływu na swoje życie. Nie masz. Naprawdę jeszcze wierzycie, że macie wpływ na swoje życie? No to cudownie, to w ogóle wam życzę bardzo dobrze, żebyśmy mieli jak największy wpływ, ale my nie mamy wpływu na swoje życie. umiemy bardzo precyzyjne operacje wykonywać, potrafimy latać na Marsa, za chwilę będziemy gigantyczne robili prędkości, osiągali na Ziemi. W ogóle super, ale my nie mamy wpływu na nasze życie. Korneliusz ma cechę charakterystyczną, że zdaje sobie sprawę, że pomimo tego, że dużo wie i dużo posiada, życie nie należy do niego. I to jest pierwsza cecha, którą ma człowiek, który boi się Boga. A druga rzecz, która jest o nim powiedziana, to jest człowiek sprawiedliwy. Sprawiedliwość rozumiana jest w kontekście społecznym, rozumiana jako jest jako postawa, w której oddaje każdemu to, co jest jego. Zobaczcie, to nie jest jakaś nadwrażliwość na coś, jakaś nie wiem, postawa heroiczna, tylko to jest człowiek, który wie, że to się należy temu człowiekowi, ten człowiek tego potrzebuje, to jest słuszne tak postąpić. Bóg komuś takiemu się objawia i paradoks, i dlatego można byłoby ten rozdział nazwać nawrócenie świętego Piotra, sprawia, że nagle Piotr doznaje olśnienia i mówi: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, bo według mnie, pobożnego Żyda, nie powinno było się to wydarzyć, że kiedy ja się modlę nad kimś, kto nie jest chrześcijaninem, kimś, kto jest raczej wrogo do mnie nastawiony, wstępuje na niego Duch Święty. To nie powinno było mieć miejsca, tylko dlatego, że wierzy w coś, co jest większe, może dlatego, że jego religie padają i tylko dlatego, że jest po prostu dobrym człowiekiem. To nie może być prawda. A jednak nawrócenie świętego Piotra dokonuje się w tym momencie, że nie zgorszył się Bogiem, który przyszedł nie do kogoś takiego, jak mu się wydawało, że powinien przyjść. Zobaczcie, my ciągle toczymy boje o komunię na rękę. Fenomenalne to jest. Są tacy ludzie, którzy jak przystępują do komunii, jak nie otrzymają komunii do ust, to odchodzą. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię tego zrozumieć. Jak można nie przyjąć Eucharystii? Tylko dlatego, że forma jest inna. Można być tak zabetonowanym, jak święty Piotr, dzięki Bogu, nie był zabetonowany w swoim konserwatywnym myśleniu. Dlatego doświadczył cudu. Bo życie, zobaczcie, jest dużo płynniejsze niż tylko nasze zabetonowane schematy, że tylko w Kościele, tylko my, tylko wybrani. Historia Kościoła zaczyna się od tego momentu, dlatego Korneliusz pojawia się w Dziejach Apostolskich, bo nagle chrześcijanie zaczęli głosić Ewangelię poganom. Gdyby nie to zdarzenie i gdyby nie prześladowania, nigdy by to nie miało miejsca. Stalibyśmy się małą sektą, która wymarła. Chrześcijaństwo to nie jest opowieść o Bogu, który tylko nam się objawia, dlatego że tu siedzimy i w ogóle jest nam przyjemnie i miło. Jeszcze damy za chwilę na tacę i będzie nam jeszcze bardziej mile. Nie dlatego. Tylko chrześcijaństwo jest doświadczeniem wiary, w którym nie mogę nie pozostać nieporuszony, dlatego że sam zostałem dotknięty doświadczeniem, które przerasta moje wyobrażenie. Tak nie powinno być, a tak się zadziewa w moim życiu, że Bóg mnie posyła tam, gdzie bym nie poszedł. Bóg nie posługuje się utartym schematem, tylko Bóg za każdym razem chce nauczyć prowadzić każdego z nas zaufaniem. Zamieszkaj w zaufaniu. Zobacz, że zaufanie jest klucz wiary, ale zaufaniem nie do tradycji, nie do schematów, tylko zaufaniem Bogu, który na różne sposoby będzie przychodził. I nagle to naprawdę nie będzie miało znaczenia, jak wygląda forma, w której uczestniczymy. Bo może jeszcze za naszego życia przeżyjemy taki sobór, w którym nagle zmieni nam się liturgia. I może inaczej liturgia będzie wyglądała. Może doświadczymy zmiany struktury Kościoła. Dlaczego to by miało być złe? Zobaczcie, jesteśmy w takich czasach, w którym uczymy się w końcu rozmawiać o tym, że jesteśmy różni. To, co robił pierwszy Kościół, zabetonowaliśmy, bo się tego strasznie wystraszyliśmy, że nagle będzie każdy gadał swoje. I nagle znów to odradza się w każdym z nas i we wspólnocie wierzących, bo chcemy usłyszeć doświadczenie Boga, które Bóg przemawia do każdego z nas na różne sposoby. Dlatego ta polifoniczność staje się piękna i atrakcyjna dla innych. W każdym innym wypadku stracimy chrześcijan, którzy tak jak my pragną doświadczyć miłości Boga. Korneliusz był otwarty na doświadczenie innego, które jest większe niż jego poukładany świat. I dlatego doświadczył spotkania z Piotrem. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list Jana. Jan pisze listy już dotknięty wiekiem, ale też jednocześnie zachwycony jednym głównym słusznym przesłaniem, a mianowicie miłością. Dla świętego Jana słowo miłość jest kluczem wszystkiego. Kiedy zapomnisz o miłości, zapomnij o chrześcijaństwie. Bo chrześcijaństwo to jest w pierwszym doświadczeniu nie to, że ty i ja mamy kogoś kochać. To nie jest zadanie. Tylko chrześcijaństwo w pierwszym doświadczeniu to jest to, że Bóg mnie ukochał. Jeśli tego doświadczenia nie mamy, jeszcze nie jesteśmy chrześcijanami. Może jesteśmy pobożni, może jesteśmy grzeczni, może chodzimy do kościoła, ale jeszcze nie. Chrześcijaństwo to jest pewność, że Bóg mnie kocha. Pomimo tego, albo ze względu na to, że jestem grzesznikiem, to nazywa się miłosierdzie dokładnie. Bóg mnie kocha, bo jestem grzesznikiem. Mogę grzeszyć do woli, bo jeszcze bardziej będzie mnie kochał. Tylko grzech mi życie odbiera. I to jest przesłanie już dalej. Pierwsze doświadczenie spotkania z listem Jana to opowieść o miłości jako o doświadczeniu, które ja chcę przeżyć. My często mówimy o miłości, tęsknimy za nią, wierzymy, że ona jest sensem naszego życia, o tym powstaje cała literatura. Wydaje się, że wiemy, na czym ona polega, ale najtrudniejszą rzeczą, zobaczcie, to jest nam okazać sobie nawzajem miłość. Sobie nawzajem. Jak ją okazać drugiemu człowiekowi? Jest jedna rzecz, której chyba jestem na ten moment pewny. Gdybym był w związku, nie potrafiłbym się z kimś modlić. Bo tak, jestem zawsze taki poruszony tym. Dla mnie to jest takie zjawiskowe, że jakaś para modli się razem. Tak jakoś tak, nie wiem, nie, przepraszam, ale nie umiem, nie czuję tego, nie umiem tak. Potrafię sobie wyobrazić coś kompletnie innego, co jest moje. Że jak się modlę, to kogoś trzymam za rękę, kogo kocham. To potrafię sobie wyobrazić. Że to jest dla mnie ważne, żeby ten człowiek wiedział, że kocham, że jestem blisko, że jestem w swoim doświadczeniu poszukiwania Pana Boga, ale że jestem blisko. Zobaczcie, każdy z nas ma inną opowieść o spotkaniu z Bogiem i z doświadczeniem miłości. A jedyna trudność zawsze sprowadza się do tego, jak to okazać. Może kluczem jest do tego, by być blisko, by okazać doświadczenie miłości. My nie mamy się razem modlić, tylko mamy być blisko. Jak będziemy blisko, to będziemy się razem modlić. I może każdy po swojemu i każdy w inny sposób. A kiedy w naszych więziach, relacjach brakuje bliskości, to po co się modlimy? Są prostsze rzeczy. Zobaczcie, będziemy się modlić potem Ojcze Nasz. Ja zawsze dzieci zachęcam do tego, żeby złapały rodziców za ręce. No tę pandemię mamy, to się na razie nie łapiemy między sobą. Ale może kiedyś to jeszcze wróci. Pandemia się skończy, bo się skończy, no to znowu dzieciaki tu przyjdą, złapiemy się wszyscy za ręce. Ale zanim to, no to może im bardziej się kochacie w relacjach i więziach, złapcie się za ręce i tutaj, i tam w domu, po prostu. Ale każdy się modli po swojemu. Bo może tej bliskości nam potrzeba, by upewnić się, że Bóg pośród nas jest obecny. My często się katujemy religijnością. Dzieci nasze katujemy religijnością. Masz iść do kościoła. Mnie katowano, że musiałem chodzić do kościoła. Teraz w życiu bym dziecka nie zakatował tym. Wszyscy rodzice się mówią, Jezu, ale jak to tak pozwolić mu nie iść? No trzeba pozwolić nie iść. Bo zobaczcie, chrześcijaństwo to nie jest opowieść o chodzeniu do kościoła. Tylko chrześcijaństwo to jest opowieść o Bogu, który jest blisko. Zawsze. I tylko wtedy, kiedy masz tę pewność, ty w swoim życiu możesz o tym opowiadać drugiemu człowiekowi. On mnie kocha jako grzesznika. A nie dlatego, że posprzątałem, bo nagrzeszyłem. O, jak ładnie posprzątałeś, bo zbiłeś wazon. No to chodź. Jak nie posprzątasz, to nie wejdziesz. To nie ten Bóg. To nie to doświadczenie, które nas tu spotyka, które nas tu gromadzi, które nas tu przyciąga. Dla wielu chrześcijan, i o tym mówił Chrystus za każdym razem, kiedy mówił o zgorszeniu, to mówił o miłości, która wielu z nas zgorszy. O Bogu, który będzie szedł do grzeszników. Dla wielu z nas będzie to zgorszenie, że Bóg pociąga wszystkich do siebie na różne sposoby. że teraz naprawdę zadaniem dla nas nie jest to, żebyśmy stali się zabetonowaną twierdzą jako chrześcijanie, Polacy, tylko żebyśmy stali się otwarci na ludzi, na którzy myślą inaczej i zaczęli współodczuwać, czuć, co inni czują, stawiać pytania, co jest ważne, żebym ja zobaczył, co dla mnie jest ważne. Bo tylko w ten sposób spotkam Pana Boga. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia to moment, w którym jesteśmy w Wieczerniku. To jest moment, kiedy Pan Jezus mówi, Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. To nie jest przykazanie, to nawet nie jest pouczenie. Tylko to jest moment, kiedy wcześniej Pan Jezus umył apostołom nogi i mówi, wytrwajcie w tym, że jest wam niefajnie, że wam to zrobiłem. Wytrwaj, pozwól sobie to przeżyć. Pozwól, hej, spokojnie. Pozwól sobie, że ja to zrobię. I zobacz, jak ci się czujesz. Pewnie płaczesz, nie wiem, myślisz, że to jest niewłaściwe, tak nie powinno być. Wytrwaj w tym. Hej, gdzie biegniesz? Dlaczego chcesz już to od razu zagadać? Dlaczego chcesz to od razu już coś z tym zrobić? Wytrwaj w takiej mojej miłości, która tobie służy. Ja przyszedłem tobie służyć, oddać życie za ciebie. Jesteśmy w Wieczerniku, gdzie apostołowie jeszcze tego nie wiedzą, że Chrystus za chwilę odda swoje życie, bo kocha. Nie, że go zabiją, odda swoje życie, by pokazać, jak kocha. To nie jest wymaganie, wytrwaj, tylko to jest dar. Daję ci możliwość trwania w tym. Ja ci robię przestrzeń, a ty tylko sobie na to pozwól. Początkiem tego doświadczenia zawsze jest wybranie. Wybranie nie dlatego, że jestem grzeczny, wybranie nie dlatego, że na to zasługuję, tylko wybranie dlatego, że tego potrzebuję. On nas wybiera jako odpowiedź na miłość, jakiej sam doświadczył od Ojca. Bóg wybiera, żeby komuś pokazać, że ty też tak możesz kochać, jak ja kocham. Wytrwajcie w miłości mojej, to nie znaczy, że mamy robić coś tak jak On. Miłość Pana, Jezusa Chrystusa, to była miłość Jego do Ojca. I On mówi, wytrwaj w mojej miłości, to znaczy pozwól siebie kochać przez Boga, tą miłością. Wytrwaj w tym, nie uciekaj od tego. To ci nie zagraża. Największa myśl zła, która została tobie i mi wtłoczona w życie, to jest to, że kiedy Bóg ciebie kocha, to tobie i mi to zagraża. Coś mi zabierze. Miałem takie fajne życie, ale jak Bóg mnie pokocha, to wszystko pierdyknie. Rozwali się po prostu do kwadratu. Nie, to lepiej tak, żeby to kontrolować, tą miłość. Zobaczcie, my w ogóle mamy taki największy problem z zaufaniem, bo my ciągle chcemy kontrolować. Pozwolić się tak niekontrolowanie Bogu kochać? No to katastrofa. No nie można tak niekontrolowanie pozwolić się kochać. Jeszcze coś się ze mną wydarzy i wydarzy się nie w ten sposób, jak ja bym chciał. Ale może wydarzy się tak, że w końcu będę żył. I żył naprawdę. Wiara każdego z nas zaczyna się tam, gdzie doświadczę mnie Twojej i mojej miłości, bycia obdarowanym. I najważniejsze pytanie to nie jest pytanie, czy ja kocham Boga. Może kochasz dzisiaj, no ale jak coś się wydarzy złego w Twoim czy w moim życiu, to będzie nam trudno Go kochać. Najważniejsze pytanie to nie jest, czy ja kocham Boga, tylko czy ja pozwalam się Jemu kochać. Nawet wtedy, kiedy mam jestem na Niego zły i mówię, spadaj. Po prostu skrzywdziłeś mnie do kwadratu i jeszcze kogoś, kogo kocham. Idź stąd, nie chcę cię znać. Gdybyś był Bogiem, to by tak nie było. Nie mówiliście tak nigdy? No to spróbujcie. Spróbujcie raz kiedyś powiedzieć to, co macie w sercu. Tak pomodlić się z serca. Jestem zły na ciebie. Nie rozumiem cię. Nie wiem, gdzie jesteś. To nie miało tak być. I wytrwaj w tym, że On tego słucha i cię kocha jeszcze bardziej. Bo to jest opowieść, która gorszy. To jest opowieść, która ciebie i mnie zwraca ku Niemu. A nie o tym, że będziemy zdrowi, zamożni i szczęśliwi. Damy radę tak do 200 dociągnąć, bo nam jakieś inne 5G wstrzelą w żyłę, jak to tam niektórzy opowiadają. No jakiś absurd. My ciągle mamy wyobrażenie doświadczenia wiary, która będzie sprawiało taki dobrostan, błogostan. to nie ten kierunek. Lepiej pójść na bioenergioterapię, bo to więcej zysku przyniesie w twoje i w moje życie. Zobaczcie, zupełnie inna rzeczywistość. Co nas wytrąca z miłości Pana Boga do mnie, że On mnie kocha? Słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy. Przykazania. Wytrwajcie w miłości. Kiedy słyszymy słowo przykazania, to nam się po prostu, o Jezu, po prostu nam się scyzoryk otwiera. Tylko ważna rzecz. Kiedy Pan Bóg dawał w raju przykazanie, ze wszystkich drzew możecie jeść, ale z tego nie jedzcie, bo umrzecie. To dał im przykazanie, bo ich kocha. Jakby ich nie kochał, to mówicie, zjedźcie z tych wszystkich i z tego też jedzcie. Najwyżej umrzecie. A co to ma za znaczenie? My jak opowiadamy w Polsce o wirusie, to mówimy tak, no trudno, może niektórzy muszą umrzeć. Tak muszą, musi tak być. Zobaczcie, my sami sobie to robimy. Jeśli kochasz Pana Boga, jeśli kochasz swoje doświadczenie miłości Jego do Ciebie, to nigdy takie zdanie Ci z paszczy nie wyjdzie. Jak można pozwolić, żeby ludzie umierali? Nie wolno na to pozwolić. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Chcemy dać drugiemu człowiekowi zdolność do miłości i do kochania. Czyli chcemy dać mu życie. To jest zupełnie inna logika, do której jesteśmy zaproszeni. Ale zaproszeni nie w ten sposób, że to jest wymaganie, tylko w ten sposób, że to jest doświadczenie. Zobacz, że Bóg jest zupełnie inny. A dopiero później Pan Bóg zaprasza nas do miłości wzajemnej, do miłości agape. Im bardziej zobaczysz, że nie umrzesz i że przykazania wcale nie są nakazem, tylko są bezpieczeństwem twojego i mojego życia, wybierzesz, ucierpisz, nie idź w tą stronę. Mnie się to zawsze kojarzy z lataniem. Czy można latać samolotem jak się chce? No można. Tylko stracisz życie. Nie możesz robić tego jak ci się chce. Musisz najpierw zgłosić się, że lecisz, złożyć plan lotu, sprawdzić pogodę, strefy, w których można wlatywać. Nie można latać, jak się, bo oberwiesz. Oberwiesz albo od życia, albo od pogody, albo zderzysz się z innym statkiem powietrznym. Nie możesz latać frywolnie. Nawet latanie akrobacyjne ma swoje reguły i zasady, bo inaczej stałoby się katastrofą. Chciej być starym pilotem, a nie dobrym pilotem. Dobry pilot może tylko raz w życiu poleci, a stary pilot będzie opowiadał o rzeczach, które mu się w swojego życiu przytrafiło. Bóg, kiedy zaprasza nas do miłości, to zawsze zaprasza nas w jeden i ten sam sposób. I tobie i mi to samo pytanie zadaje. Czy chcesz kochać razem ze mną? Tą miłością, której doświadczyłeś ode mnie. Ja cię do tego zapraszam. Nie musisz. Cegłówka ci na głowę nie spadnie. Będziesz zdrowy, tak jak miałeś być zdrowy i chory, tak jak masz być chory. Nie wydarzy się nic mniej lub bardziej spektakularnego. Nie będziesz bardziejszy. Pytanie, kiedy jesteś dotknięty miłością, jest tylko jedno i to samo. Czy masz odwagę, czy chcesz razem ze mną kochać innych? Czy chcesz teraz z tym wyruszyć? Bo takie doświadczenie miłości tylko i wyłącznie może dotknąć i przemienić nasze serce, kiedy jest rozdawane dalej. Do czego dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by w takiej miłości wytrwać i w takiej miłości, która jest kompletnie inna, zamieszkać.